Witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj kolejne spotkanie w ramach cyklu Salon Książki Biograficznej prowadzonym przez panią dr Katarzynę Rębacką ze Szczecińskiego Oddziału, z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. A naszym dzisiejszym gościem jest pan Jarosław Molenda.
Dzień dobry.
Autor książki poświęconej Alfredowi Szklarskiemu. Muszę powiedzieć, że się strasznie zdziwiłem, że rzeczywiście do tej pory nikt nie wpadł na to, żeby opublikować biografię autora przygód Tomka Wilmowskiego, bohatera mojej młodości, mojego dzieciństwa, czy autora, który rozwijał wyobraźnię tysięcy młodych ludzi w okresie PRL-u i zabierał ich niezwykle fascynującą podróż. A o tym, że i sama biografia Alfreda Szklarskiego jest niezwykle fascynująca, a zarazem wiele różnych niespodzianek, zagadek, ciężkich również przeżyć, ciężkich wyborów, z pewnością opowie pan Jarosław Molenda. Oddaję głos pani dr Katarzynie Rębackiej.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam przede wszystkim naszego gościa.
Dziękuję.
Pana Jarosława Molendę, który nie dość, że jest autorem książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to z całą pewnością jest podróżnikiem. Jest również publicystą, publikującym we wziętych czasopismach nie tylko dotyczących podróżowania, ale również propagowania historii. I przede wszystkim chyba jest bardzo, bardzo twórczym autorem wielu książek, bo mamy ich, panie Jarosławie...
No prawie 50,
prawie
do 50.
Prawie 50 książek, proszę państwa, to jest naprawdę duża rzecz. Ja sobie pozwoliłam tylko zerknąć na pana dorobek z 2022 roku. I on jakby będzie początkiem naszej rozmowy, bo on mnie sprowokował do pierwszego pytania. Ja spojrzałam sobie na tytuły książek, które pan opublikował. I to jest tak: Sadystka z Auschwitz, Bestia z polskim rodowodem i Piekielna Mańka. To są trzy książki, które się ukazały w 2022 roku. Czwartą zaś jest Alfred Szklarski, Kreator marzeń. Jest to ta pierwsza biografia autora, twórcy Tomka Wilmowskiego. No i ten zestaw jest dość intrygujący, muszę przyznać. Czy tu jest jakiś klucz? Czy tu jest jakaś taka pana charakterystyczna rysa twórcza w takim doborze tematów?
Znaczy tak, rozstrzał rzeczywiście jest spory, a jak sięgnąć do mojej pierwszej książki, która była o mumiach, to już w ogóle mamy przepotworny rozdziew. Nie, to po pierwsze tak, wynika to, bo ja jestem, nie jestem pracownikiem IPN-u, ja jestem dziennikarzem, piszę książki, powiedzmy, albo na zamówienie, albo ja przychodzę do wydawcy z moim pomysłem, tak? Więc stąd czasami zdarzają się tytuły, które proponuje mi wydawnictwo. Więc tam Bestie z polskim rodowodem to była propozycja wydawnictwa Replika Poznańskiego. No, to jest zawód, tak? Więc stwierdziłem, że jestem w stanie podjąć się takiego tematu, więc go zrobiłem, tak? Szklarski to z kolei, no raz, że ja jestem fanem Szklarskiego, dwa, że to jest ten typ literatury, który chyba najbardziej lubię. Takie biografie, ale powiedzmy, no całościowe, tak? Nie antologie, jak właśnie te bestie. No więc to wynika z tego, że po pierwsze, pisarz pisze to, co mu się każe, czy za co mu się płaci. A dwa, że na przykład jak mam cięższą tematykę, jak na przykład Sadystka z Auschwitz, czyli mowa o Marii Mandl, strażniczce z Auschwitz-Birkenau, to powiem Państwu, że po kilku miesiącach pracy nad taką książką ja się muszę zresetować czymś innym.
Wybrać coś lżejszego.
Tak, tak, tak. Kiedyś jak powiedzmy prasa była prężniejsza, więcej było tych wydań gazetowych, papierowych, no to pisywałem też do prasy. Teraz przy tych wydaniach elektronicznych czy tam internetowych mnie już jest ciężko troszkę przebić, bo i wydawcy tak idą trochę na łatwiznę i te artykuły już nie są takie potrzebne, nie wiem, bardzo przestudiowane. Pisze się tak dla lajków i nic więcej. Więc kiedyś pisywałem artykuły, żeby powiedzmy tak się troszeczkę zresetować. No a teraz właśnie tak żongluję tymi tytułami, żeby odejść na jakiś czas powiedzmy od takiej cięższej tematyki. Więc czasami piszę o kawiarniach z całego świata, co mi bardzo pomaga i po pół roku powiedzmy mogę wziąć się za jakiś krwawy temat jak Piekielna Mańka, czyli taka opowieść o pani, która w okresie II Rzeczpospolitej razem ze swoim partnerem, towarzyszem zamordowali prawie 80 osób, tak? Więc byli lepsi niż amerykańscy Bonnie i Clyde i zresztą nawet swoją karierę zaczęli ciutkę wcześniej, więc mamy swoich własnych, nie wiem czy się można chwalić, ale mamy swoich własnych Bonnie i Clyde, którzy na kresach szaleli, no ale z kolei też po takiej tematyce trzeba coś innego, tak? Więc no tak to się bierze właśnie.
No ten Szklarski właśnie to zestawienie miało właśnie jakoś tutaj nas sprowokować do pana wyznania, że to są jednak pana warsztat i pana twórczość związana jest z po prostu też zarobkowaniem. Po prostu trzeba znaleźć temat, trzeba jakoś ten temat nazwać, żeby przykuć uwagę kupującego, odwiedzającego księgarnię. Natomiast z Alfredem Szklarskim on się wyróżnia wśród tych czterech tytułów zdecydowanie i taką lekkością w nazwie i to pojęcie marzenia, to już wiemy, że to nie chodzi o coś krwawego, to już wiemy, że nie chodzi o żadne zbrodnie, jakieś ciemne sprawki. Ale te ciemne sprawki też się tutaj pojawią. Już pan wspomniał, że ten Alfred Szklarski był panu bliski i teraz właściwie takie pierwsze pytanie, które powinno jakoś ustawić naszą rozmowę, to jest pytanie o to, dlaczego Szklarski zainspirował czy zaciekawił Jarosława Molendę.
Znaczy, no, gdy pacholęciem byłem, no to czytywałem literaturę młodzieżową, ale przyznaję, że jeden z moich ulubionych autorów był właśnie Alfred Szklarski. Może właśnie stąd, że ja po prostu mam chyba jakiegoś bakcyla podróżowania i tu mi niewiele było trzeba, żeby nie wiem, jakąś poczuć sympatię do bohatera, którego stworzył Alfred Szklarski. Jest tu jakiś osobisty taki moment, bo czytając siódmy tom przygód Tomka, Tomek u źródeł Amazonki, widziałem ilustrację, którą stworzył, że tak powiem, naczelny ilustrator pana Szklarskiego, czyli pan Józef Marek, która przedstawiała to zaginione, tajemnicze miasto Kampów, a tak naprawdę to było zwykłe nasze peruwiańskie Machu Picchu. Ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, no ale jak miałem te kilkanaście lat, tak sobie pomyślałem, chciałbym to kiedyś coś takiego zobaczyć na żywo, na własne oczy, tak? I gdzieś tam po latach, jak zobaczyłem to zdjęcie Machu Picchu, gdzieś mi się tam klapka w pamięci odetkała i przypomniałem sobie właśnie ten rysunek. Mówię, aha, to jest to, tak? Więc jedna z moich pierwszych podróży, kiedy już można było podróżować po 89 roku, była właśnie do Peru, no i przede wszystkim właśnie do Machu Picchu, gdzie zresztą byłem trzy razy i nadal uważam, że to jest magiczne miejsce i Inkowie nie bez kozery wybrali je właśnie na założenie tego miasta. No jest coś niesamowitego.
Pan w pewnym momencie pisze nawet w ten sposób, tak już w tonie bardzo osobistym, który nie jest jakoś mocno obecny na kartach tej książki. Pisze pan o Alfredzie Szklarskim jako o swoim mistrzu, czyli osobie, która pana zainspirowała, którą obdarza pan ogromnym szacunkiem, ale która tę biografię ma powikłaną, która tę biografię ma taką bardzo nieoczywistą. I mam takie wrażenie, że w pewnych momentach ma pan też z tą biografią problem. To znaczy z interpretacją tych wyborów, to słowo już dzisiaj padło na wstępie i to jest taka chyba przypadłość, nie wiem czy to jest dobre słowo, ludzi, którzy są uwikłani w historię i którzy na kartach tej historii z różnych powodów gdzieś tam jednak istnieją i o których później mówimy i piszemy. Innymi słowy, co sprawiło panu największy kłopot w odkrywaniu historii Alfreda Szklarskiego albo co pana najbardziej w tej biografii zaskoczyło?
Zaskoczył mnie ten motyw jego podjęcia pracy z gadzinówkami, tak? Bo kto z państwa nie czytał książki, pan Alfred Szklarski w czasie okupacji pisywał do polskojęzycznej prasy, ale wydawanej przez okupanta niemieckiego. On nie pisał żadnych tekstów propagandowych, nie wychwalał sukcesów Wehrmachtu i tak dalej. Nie, on tam zamieszczał swoje opowiadanka przygodowe, półerotyczne nawet. Więc to była tylko i wyłącznie tego rodzaju współpraca, no ale jednak jakby na rzecz okupanta. No i właśnie, no, to trochę jest tak, niedawno napisałem książkę Dzieci nazistów i to jest coś takie troszeczkę podobnego, bo te dzieci z jednej strony kochają swoich ojców, a z drugiej strony mają świadomość, no, ile oni złego narobili, tak?
Dobrze, to może i... tak, bo to jest trudny temat. Pan, mm-hmm. Pan już go tak zebrał, ja myślę, że to jednak wymaga takiego mocniejszego wgryzienia się i jest kilka ku temu powodów. Ale może zacznijmy w ten sposób. Alfred Szklarski w 1939 roku ma lat 25-26, no, tak? Czyli jest bardzo młodym człowiekiem. I to też jest istotne dla interpretowania jego wyboru, który podjął, mając właśnie tyle lat, ile miał. No ale może w tej sytuacji zacznijmy od początku, gdzie ten Alfred Szklarski się urodził, bo tutaj też jest pewna tajemnica i pewien problem. Z czym wchodził w roku 1939? Z jakim doświadczeniem, z jakim życiowym bagażem, czy był takim sobie człowiekiem po prostu, który miał wygodne życie rodzinne, czy jednak musiał z tym życiem gdzieś za barę się już troszeczkę wziąć?
No właśnie, no już troszeczkę miał pod górkę, tak? Matka już w tym momencie nie żyła, ojciec został w Stanach Zjednoczonych. W 1939 roku, w dniu wybuchu wojny, Alfred Szklarski bierze ślub. Więc jest jeszcze w dodatku młodym żonkosiem. Trzeba też pamiętać, czy wiedzieć, że no, był dość słabowitego zdrowia. Chorował na płuca i tak dalej. Wchodzi w ten okres wojenny, tak? Nie może podjąć właściwie pracy fizycznej, bo się do niej nie nadaje. Jest w sumie świeżo upieczonym absolwentem uczelni wyższej, kierunek jakby dyplomatyczny. No w tym momencie kompletnie do niczego niepotrzebna wiedza i zawód. Szczęśliwym trafem udaje mu się umieścić jedno z opowiadanek właśnie w Gadzinówce. No i tak się rodzi jego kariera. On w pewnym momencie będzie jednym z najpłodniejszych autorów tych pism.
No właśnie, ja nie wiem, czy to jest szczęśliwe określenie, że na szczęście... Ja to chciałam zostawić na później, ale dobrze. Skoro jesteśmy przy tym, bo mówimy tutaj... Pan to nazwał tak lekko, humoreską, nowelką. To jest taka krótka forma pisarska pod tytułem Wróżba. To stanie się podstawą postępowania prokuratorskiego, które będzie się toczyło w roku 1948. I nosi tytuł Wróżba. To się ukazuje na łamach Nowego Kuriera Warszawskiego, tej prasy gadzinowej. I to jest niby banał, no bo przecież tam jest jakaś opowieść niby lekka, przychodzi pani po wróżbę, dwóch tak zwanych Hindusów, coś tam mamrocze, jakąś kabałę, tak nie za bardzo po polsku, coś tam oszukują generalnie, a później pada tam bardzo charakterystyczne określenie, że tuż po tej pani przychodzi dwóch niemieckich żołnierzy i za chwilę ci tych dwóch Hindusów, to jest jeszcze w cudzysłowie wzięte, w Anglezach nosi piach na Placu Zbawiciela. No i pan uznał, że tam nie ma wątku antysemickiego. No dla mnie to jest bardzo antysemicki tekst. Te Anglezy, czyli te pukle, pejsy schowane pod turbanem, to bujanie się, te kabały, to oszukiwanie. A kiedy jeszcze dodamy do tego kontekst daty, kiedy ukazuje się ten tekst, czyli to jest grudzień 1939 roku, tuż po ogłoszeniu przez Niemców na terenie Generalnego Gubernatorstwa nakazu noszenia opasek z gwiazdą Dawida, no to tym bardziej. Więc ja chciałam tak na później to trochę zostawić i być może rzeczywiście Szklarski w tych kolejnych dziesiątkach tekstów, o których pan powiedział, to już będą takie lżejsze tematy, ale ten jeden tekst z całą pewnością no nie jest lekki i służy. Służy na rzecz propagandy nazistowskiej, więc On się będzie tłumaczył z tego później.
No tak, będzie się tłumaczył, ale no tyle miał zarzutów, że no ten jeden więcej, mniej. To jest, mnie się wydaje, że ten to się akurat troszeczkę tak rozmył. Dwa, że w moim odczuciu, cokolwiek on by nie powiedział na obronę podczas tego swojego procesu, to ten wyrok już zapadł wcześniej.
To być może. Dobrze. Ja chciałam pana na początku jeszcze sprowokować do tej opowieści o Chicago, o tym, żeby troszeczkę przybliżyć ten barwny życiorys sprzed II wojny światowej, no bo on coś nam mówi o tym człowieku.
No tak. Oficjalna wersja biografii mówi, że urodził się w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Ja natknąłem się na kilka dokumentów, które może tego nie negują, ale jednak jest tam w tych dokumentach tyle nieścisłości, no, że troszeczkę budzi to moje wątpliwości. Tak? No, jeden z takich najważniejszych to jest dokument imigracyjny przechowywany na wyspie Ellis, gdzie jest odnotowane przybycie Alfreda Szklarskiego z rodziną. Alfred oczywiście no, nie za bardzo ma tego świadomość, bo według dokumentów ma wtedy 11 miesięcy. Przypływa z matką, ojcem i starszą siostrą. Jest tam adnotacja, że jest alien, ale non-immigration, tak? No więc skoro Alfred Szklarski oficjalnie urodził się w Stanach Zjednoczonych, no to on nie mógł być alien w tych dokumentach. No nie mógł być obcokrajowcem. Obcokrajowcem jak najbardziej jest Andrzej Szklarski, jego ojciec, matka, siostra, tak, ale nie Alfred Szklarski, tak? Mało tego, to jest dokument z 1913 roku, z października, jeśli dobrze pamiętam. Szklarski urodził się w 1912 roku w styczniu. To on w tym momencie ma 22 miesiące, a nie 11 miesięcy. To jest kolejna nieścisłość, tak? Jedyna metryka, na jaką się natknąłem, taka ta najwcześniejsza, potwierdzona 10 lat później, mówi z kolei, że urodził się 1 lutego, a nie 21 stycznia. Więc no trochę tych różnych takich dziwnych dokumentów nieścisłości jest. Ja na niedawnych targach książki historycznej miałem też spotkanie i jeden z Państwa z widowni zadał mi pytanie, no ale po co rodzina miałaby tak mataczyć, po co tak kombinować z tymi dokumentami? Ja się zdziwiłem, mówię, no dla mnie to jest oczywiste, tak, no po to, żeby Alfred Szklarski miał obywatelstwo amerykańskie.
I miał to amerykański.
I miał, tak. I gdyby na przykład nie był tak zakochany w żonie, bo trzeba Państwu wiedzieć, że w 1939 roku ambasada amerykańska zaproponowała mu ewakuację. A on dla żony został w Polsce.
To jest w ogóle bardzo ciekawa historia takiego człowieka, który musi sobie przez cały czas radzić sam, bo to Chicago, powiedzmy, w którym on wyrasta, to nie będzie jednak miejsce, w którym dane mu przyjdzie żyć już jako dorosły człowiek. Wyjeżdża z matką, to też jest właściwie jedna z kolejnych takich tajemnic nie do końca rozwikłanych, jaki jest powód rozpadu tego małżeństwa.
Tylko możemy się domyślać, że coś w rodzinie nie grało. Tym bardziej, że ojciec stosunkowo szybko założył drugą rodzinę. Dwa, że matka chorowała i chyba nie chciała umierać na amerykańskiej ziemi. No, to są chyba takie dwa główne powody, tak? No, no i pewnie się w małżeństwie nie układało. No, jego matka nie zaadoptowała się do realiów amerykańskich. Ojciec jak najbardziej, a ona nie. I zabrała dzieci i wróciła do Polski.
No i to nie jest zamożna rodzina, to też trzeba powiedzieć, więc Alfred właściwie od takiego młodego chłopaka musi sobie radzić sam i radzi sobie dość dobrze, bo przecież kończy szkołę prywatną.
Tak, tak, ale to tak, raz, że to był inteligentny człowiek, dwa, że no, powiedzmy jakieś tam pracy się nie bał, więc jakieś tam fuchy studenckie sobie załatwiał, pisywał nawet prace jakieś tam za innych, no starając sobie dorobić. To, że on sobie radził, mi się tak wydaje, że to wynika z tego, że jednak wychował się w Stanach Zjednoczonych. Tam jest inny mental, tak? Tam trzeba sobie radzić, trzeba się rozpychać łokciami, po prostu działać, tak? Nie siąść na, przepraszam na wrażenie, na tyłku i biadolić. Nie, to trzeba brać los w swoje ręce i myślę, że tutaj ten charakter Szklarskiego i te okoliczności środowiskowe, w jakich się wychował, pomogły mu potem w Polsce.
No ale no, znowu w taki nieunikniony sposób zbliżamy się do tej II wojny światowej i to jest rzecz, która na kartach tej książki ma bardzo, bardzo takie mocne piętno, bo pan bardzo rozważa te kwestie kolaboracji, powodów, postaw, posiłkując się rozmaitymi opracowaniami czy teoriami profesora Wolszy czy profesora Szaroty. I to jest bardzo, bardzo ciekawy fragment tej książki. Ale ja bym się chciała zapytać pana o pana jakby ocenę tej postawy, bo ja jej tak nie mogę za bardzo znaleźć. Tak jakby pan się chował za opiniami fachowców i w porządku, bo przecież to jest jak najbardziej dopuszczalne, ale tak skoro sobie rozmawiamy, to jak pan to widzi? Kolaborowanie, czy po prostu, nie wiem, próbę utrzymania rodziny i sprawa jest załatwiona?
Znaczy, może załatwiona to nie, no ale w jakiś sposób też tłumaczy tego człowieka, bo no wiecie państwo, to nie był jeden Szklarski, bo wielu ludzi w czasie okupacji, powiedzmy, współpracowało z tym okupantem. Mówię o artystach, tak? Nazwisko, które chyba każdy z państwa skojarzy, Adolf Dymsza. No i sąd Koleżeński go tam wyklął na ileś lat i na tym się skończyło, tak? A Szklarski wylądował w więzieniu i tak naprawdę ja mam tu z tym problem, bo nie wiem za co tak naprawdę, no. Owszem, zrobił głupotę, tylko wiecie państwo, nam po iluś dekadach jest łatwo oceniać, a to jest młody człowiek, wybucha wojna. On nie do końca mógł się orientować też w realiach, tak, że jest jakieś jedno państwo podziemne, z którym trzeba współpracować, a wszystkie inne organizacje są B. My dzisiaj po latach to wiemy, ale u niego akcja się dzieje, że tak powiem, na bieżąco. No, ten człowiek się nie zastanawiał, czy ta organizacja po latach zostanie oceniona pozytywnie, czy nie. No, on nie wnikał w to, czy może oni jeszcze też kolaborują, albo nie. A Szklarski na procesie się bronił, że owszem, mało tego, że jego skierowano do tej pracy, tylko sąd nie dał temu wiary, bo już mówię, wyrok zapadł wcześniej, tak? Że skierowano go do tej pracy, że on wynosił materiały z redakcji, na co też przywołuje pewne stosowne fragmenty, że rzeczywiście tak się działo, tak? Jego nieszczęście polegało na tym, że ludzie, z którymi z podziemia, z którymi współpracował, byli jednocześnie razem z nim oskarżeni. Teraz tak, weźcie sobie państwo pod uwagę, że mamy przełom lat 40. i 50., bo jest ostry stalinizm jeszcze, a tu człowiek tak, współpracuje z AK, brał udział w powstaniu warszawskim i jeszcze Amerykanin. Co by ten człowiek nie powiedział, on ten wyrok by dostał. Ja i tak się dziwię, że tak mały.
Nie, no to był jeden akurat z takich wyższych wyroków.
Tak, tak, ale mówię, no, 8 mógł
lat,
dostać więcej. Tak,
8 lat to dla dziennikarzy to było dużo. To nie był niski wyrok, no ale też, tak jak powiedzieliśmy, ta płodność Szklarskiego na łamach nie tylko Nowego Kuriera Warszawskiego, bo tej prasy było znacznie więcej, była bardzo obfita.
Tak, ja tym tylko coś powiem, proszę państwa, dostał 8 lat za takie opowiadanka, które nie miały nic wspólnego z wojną. Państwo znają takie nazwisko Blanka Kaczorowska? Dostała też 8 lat, a miała krew na rękach. Nikt mi nie powie, że to był sprawiedliwy wyrok. Szklarski za opowiadanka o różnych paniach i tak dalej, i panach dostał 8 lat, a ta pani, która odpowiada za śmierć wielu ludzi, też 8 lat. I tak samo wyszła na amnestię, chyba nawet ciutkę wcześniej niż on.
Chyba 5 lat, prawda?
Tak,
tu,
tak,
i, tu,
tak.
Tu i tu, tu było 5 lat.
No, więc dobrze, no ja mówię, to jest współpraca. No, dlatego rodzina na przykład odmówiła potem ze mną współpracy Szklarskiego, jak się dowiedzieli, że ja cały ten rozdział chcę jego życia opisać, tak? Bo córka chciała, no, żebym ojca przedstawił w lepszym świetle. Ja uważam, że i tak go bronię i przedstawiam go znaczy może inaczej, znajduję argumenty na jakąś tam jego obronę.
No właśnie, bo wydaje mi się, że jakby nie trzeba ustawiać się, jak się jest biografem, nie trzeba ustawiać się w roli adwokata, prokuratora czy sędziego, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy stronniczy, nawet jeżeli chcemy dobrze, no ale to nie polega na tym, że jakimiś dobrymi chęciami się kierujemy, tylko chodzi o to, żeby w miarę prawdziwie oddać ówczesną rzeczywistość. I pan to robi, tak? To znaczy przedstawia pan różne perspektywy, przywołuje pan opinie różnych osób, nie dzisiejsze perspektywy, tylko perspektywy ówczesne, bo samo środowisko było przecież w tej kwestii zupełnie niepogodzone, bo jedni uważali, że właśnie można troszeczkę przymknąć na to oko, bo przecież nic takiego złego się nie dzieje. Inni byli purystami, inni tego relatywizmu nie uznawali, zresztą ponosili też konsekwencje. Każdy miał jakieś doświadczenie, natomiast to bez wątpienia wpłynęło. To, co się działo w czasie II wojny światowej i ta konsekwencja, którą poniósł Szklarski później, wpłynęło na to, czym on się zajmował i w jaki sposób się zachowywał, pomimo tej sławy, która przyszła w latach późniejszych. Ja mam wrażenie, że on, dzisiaj byśmy powiedzieli, unikał Jupiterów, tak? Unikał tego światła, nie chciał być zwierzęciem medialnym, a miał wszelkie, absolutnie wszelkie atuty w ręku, żeby taką bestią medialną się stać. Był niezwykle popularny i słusznie, bo przecież jego książki były nie tylko czytane przez polską młodzież, ale były obecne w księgarniach również zagranicznych, ale jednak ta... No właśnie, coś mu nie pozwalało zająć tego miejsca i pan też tutaj sugeruje w książce, że być może właśnie on nosił w sobie jednak taką winę.
Takie tak, że poczucie... to był rodzaj odkupienia, tak, to, że on tak nie wykorzystywał tej popularności. Jego książki sprzedawały się w milionowych nakładach, a ten człowiek przez całe życie miał chyba dwa samochody tylko. Tak jak w 1945 roku przeprowadził się do Katowic i zamieszkał, tak mieszkał tam całe życie w jednym i tym samym mieszkaniu, które mu przydzielono tuż po wojnie. I gdzie teraz mieszka jego córka? I on jeszcze jakąś altankę, jakąś chałupkę miał w górach. I to jest wszystko, co ten człowiek zarobił na milionach sprzedanych egzemplarzy, tak?
Czyli nic więcej. Bardzo skromny. Tak, ale tak. Tu jest też właśnie ciekawa jego postawa w tym 1948 roku, bo on był sądzony na podstawie tych dekretów sierpniowych, tych słynnych sierpniówek, tak. I on się sam zgłosił, prawda?
Tak, jak dowiedział się, że są poszukiwani ci autorzy.
No właśnie.
On natychmiast pojechał. Mnie się wydaje, że on nie do końca chyba miał poczucie, że zrobił coś złego. Mhm. Tak mi się wydaje. Dopiero w trakcie procesu, bo ja powiedzmy tak czytałem te akta, tak? Więc początkowa faza jest taka, że on się broni, przedstawia różne argumenty, świadków, stara się jakieś tam dokumenty potwierdzające jego słowa, a im dalej ten proces trwał, tym jak on by rezygnował już z obrony, bo już pogodził się z losem, tak? Mhm. Może coś dotarło. Trudno mi powiedzieć. Ja się pytałem rodziny, tylko że córka była wtedy malutkim dzieckiem, więc no, nie może żadnych wrażeń, żadnych jakichś wspomnień na ten temat przekazać, a dwa, że ten temat w domu był też tabu.
No na pewno się tym nie chwalił. Zresztą posługiwał się wieloma pseudonimami, nie tylko w tej prasie gadzinowej, ale również w momencie, kiedy w tych Katowicach już się zaczął jakoś mościć i zadamawiać, to tam też pierwsze prace, które powstawały, były, ukrywał się gdzieś tam pod tym pseudonimem, nie chciał tego swojego nazwiska pokazywać. No skądinąd również z tego powodu, że przecież Polskie Państwo Podziemne
w swoim biuletynie wymieniło go.
Zdekonspirowało go, prawda?
Wymieniło go z nazwiska, że Alfred Szklarski ukrywa się jako Alfred Murawski, A. Murawski, Amur. No on tych pseudonimów miał troszeczkę.
Murawski tak. To, Murawska to była Krystyna, prawda? Żona Szklarskiego miała nazwisko panieńskie Murawska, więc pewnie stąd się to wzięło. Natomiast tutaj jest ten ciekawy wątek jego udziału w Powstaniu Warszawskim. Bez wątpienia był tym żołnierzem, nie miał kontaktu z żoną, urodziło się maleńkie dziecko tak. W tym czasie, więc dramat taki bardzo, powiedziałabym, symboliczny dla tego, co się działo z mieszkańcami Warszawy. I tym bardziej zaskakujące jest to, po tej gehennie, której sam doświadczył, po tej ogromnej tułaczce, po prostu po tej strasznej tragedii narodowej, on dalej współpracuje z tym, kurierem warszawskim.
No właśnie, i to jest to, co gdzieś mnie tam w środku trochę...
No właśnie, i dlatego ja bym chciała, żeby pan jednak...
Co ja tu mogę powiedzieć?
Ale
że ja uwielbiam tego człowieka, więc nie jestem obiektywny, więc dlatego ja się bronię, tak samo i w książce, tak? Zwłaszcza jeszcze jak zapadła decyzja, że ukaże się nakładem IPN-u, tym bardziej ja się gdzieś tam jeszcze z niej też wycofałem, bo ona najpierw była napisana dla wydawnictwa Muza, które do dzisiaj wydaje tomki. Oni przejęli prawa do tomków tuż po 89 roku, w 90 roku. No i tłuką te tomki do dzisiaj, tak? I warunek córki Szklarskiego, gdy zaczynałem z nią rozmowy, był taki, że wyda to Muza. Ja mówię, dobrze, nie mam nic przeciwko temu, okej, tak. No ale jak właśnie rodzina stwierdziła, że nie będzie więcej ze mną rozmawiać, gdy ja powiedziałem, że jednak ten incydent, ten rozdział gadzinówski opiszę, no to też pani Czarzasty, redaktor naczelna Muzy, stwierdziła, że żebym się nie gniewał, ale oni jednak nie wydadzą książki, bo tyle lat współpracują z rodziną i jeżeli rodzina sobie nie życzy, no to oni tej książki jednak nie wydadzą, tak? I z jednej strony powiem państwu, że mi się to spodobało, bo jakaś lojalność, 30 lat współpracowali z tą rodziną. Ja mówię, okej, ja to rozumiem, nie? No po co dodatkową przykrość sprawiać córce, rodzinie? I ja to uszanowałem, mówię, mnie się to spodobało, że, przepraszam, że nie liczy się kasa tylko są jeszcze jakieś wartości dla wydawcy, a różne mam doświadczenia, więc to mi się spodobało i okej, tak? Z tym, że mówię, książka była napisana troszeczkę luźniej, jednak bardziej jako dziennikarz i gdzieś tam więcej mojej osoby było. No a tutaj powiedzmy, z racji jakiej rangi jest to wydawnictwo, jakimi publikacjami się zajmuje, no ta książka nie mogła być aż tak luźna, więc ja się gdzieś tam z tej książki starałem, jak mogłem jednak wycofać, gdzieś tam tę obiektywność zachować. A mówię, a co do Szklarskiego, no po prostu aż mi żal, że z tymi Szkopami współpracował. No.
No tak, no ale mówię, to jakby rzeczywiście, bo książka jest recenzowana, książka jest naukowym wydawnictwem, zresztą pięknie wydana, naprawdę szata graficzna robi ogromne wrażenie, jest taką w ogóle przyjemna w odbiorze, kiedy bierze się ją do ręki, ale przy biografiach jakby musimy liczyć się z tym, że po pierwsze nie mamy do czynienia z tak zwanym podmiotem badawczym, który jest idealny. Wszyscy mamy jakieś rysy, wszyscy mamy jakieś wątpliwości, musimy dokonywać wyborów i nasi bohaterowie również. I ja bym nie traktowała tego na zasadzie takiego ocennego traktowania, bo my nie musimy oceniać, prawda, tylko przyglądać się pewnemu zjawisku, troszeczkę na zasadzie takiego szkiełka laboratoryjnego, gdzieś ten Szklarski jest ta wojna, są te straszne rzeczy. No i on się gdzieś miota, tak? On coś próbuje i to też jest bardzo fascynujące. Także wydaje mi się, że nie musi pan ubolewać nad tym, że pan się schował, ale moją rolą jest też troszeczkę wyciągania z pana tego, czego w książce nie ma.
Ja powiem tak, wiecie państwo, ja rozumiem jego jakby decyzję, bo ten człowiek uwielbiał pisać. I jakoś przed wojną nie dane mu było zadebiutować. Ja sam wiem, jak jest ciężko się przebić. Ja mieszkam w Świnoujściu, nie mieszkam w Warszawie, więc powiem państwu, że gdzieś tam się przebić przez te tabuny ludzi, którzy są w Warszawie i potem zaistnieć jest niesłychanie trudno. I Szklarski też trafił na coś takiego, tak? Były uznane nazwiska przed wojną, to był człowiek znikąd, nie miał właściwie żadnych koneksji. I jak mu się trafiła szansa, że może wreszcie zacząć pisać, mało tego, będzie drukowany, to chyba z tego tak się ucieszył, że nie pomyślał o jakichś tam konsekwencjach. I mówię, tu ten pierwszy rok jego współpracy to jeszcze bym był w stanie zrozumieć, ale tak mi się wydaje, że powinien wraz z upływem lat wojny gdzieś troszeczkę przejrzeć na oczy. No mówię, a to, że wybucha Powstanie Warszawskie. On rzuca wszystko, wstępuje w szeregi powstańców, tak jak pani wspomniała, powstanie upada, a on wraca do gazety jakby nigdy nic. No co prawda pisze bardzo fajny reportaż z walk. Ja się zdziwiłem, że mu Niemcy jednak coś takiego puścili, bo ci powstańcy tam są całkiem pozytywnie przedstawieni. No ale okej, nie wnikam w to. I mówię, pisze ten tekst jakby nigdy nic. Tak, to już jest któryś rok.
Tak, to już jest niepotrzebne. To już jest grudzień. Tak. To jest grudzień 44 tak. rok. Ten reportaż jest w ogóle bardzo ciekawy, dlatego że po pierwsze pokazuje taką perspektywę trochę, no ja nie chcę tutaj porównywać z Mironem Białoszewskim, bo to jest inna liga, ale jednak próbę zwrócenia uwagi na sytuację ludności cywilnej. Zresztą on się sam ustawia w roli cywila i jakby z tej perspektywy kreśli ten obraz. Natomiast to się ukazuje w odcinkach, dodajmy, tak? To jest 22 dni, kiedy ten tekst się pojawia, ma przykuwać uwagę, ale przede wszystkim ja mam takie wrażenie, że on ma przekierować uwagę tego czytelnika bardziej jakby w taki sposób, że sprawcami tej gehenny warszawiaków są żołnierze AK. Że jakby Niemcy, to rzeczywiście Szklarskiemu trzeba oddać, on nie pisze o Niemcach pozytywnie, choć jedna rzecz, która mnie bardzo uderzyła, a nawet powiem więcej, poruszyła, to obraz, jaki kreśli Pruszkowa. W momencie, kiedy Warszawa zostaje wysiedlona do Pruszkowa i on używa wręcz takiego określenia, że troskliwe ręce niemieckich żołnierzy pomagają ludności cywilnej wysiadać, a żołnierze AK idą uśmiechnięci, rozśpiewani, bez eskorty, z bagażem osobistym. No, to było naprawdę mocne. I może sztuka tej propagandy polegała właśnie na tym, że ona nie musiała być wcale taka
nachalna,
taka jeden do jednego. I tu bym jednak miała pretensje do Szklarskiego, że on swój talent w taki sposób jednak wykorzystywał. Wydaje mi się, że wtedy już naprawdę nie musiał. Tym bardziej, że żoną się nie opiekował, bo żona była już poza Warszawą, musieli się gdzieś odnaleźć. I znowu, no ale dobrze, mamy Katowice. To jest ten moment, kiedy on się może schować. Zresztą to robi wiele osób, te ziemie zachodnie i północne, ziemie odzyskane. To jest teren zupełnie nierozpoznany. I tu jest, chciałabym nawiązać do tego, o czym pan powiedział, że on chciał pisać. I paradoksalnie, pomimo tego piętna kolaboranta odsiedzianego wyroku, on taką możliwość dostaje.
Tak.
Nie ma ostracyzmu środowiskowego, a wręcz jest pomoc.
No tak, to jest właśnie zadziwiająca rzecz, bo ja przeczytałem, tak mi się wydaje, chyba z 90% wszystkich wywiadów, jakie udzielił. Do kilku wywiadów, które były w dzienniku zachodnim nie dotarłem, bo to był okres pandemii, kiedy pisałem książkę i no nie wszędzie mogłem się dostać, a potem już też nie było czasu, ale znałem autorkę i wiem, że w tych wywiadach nie było nic, czego by we wcześniejszych wywiadach, że tak powiem, nie było, więc no miałem czyste sumienie. I w żadnych jakichś wywiadach, w żadnych jakichś wspomnieniach, oprócz jednej współczesnej książki, nie spotkałem się właśnie z jakimś pejoratywnym podejściem do Szklarskiego i do tego, co on robił. Nikt nie wypominał mu tego ani tam w latach 50., ani jakoś później w 70. W 70. to już ta sprawa, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, przyschła. Wypłynęła dopiero w latach 90., no ale połowa lat 50., no jeszcze 60., no to jego proces, nie tylko jego, no ale powiedzmy całej tej grupy, był opisywany na łamach wszystkich dzienników najważniejszych, tak? W Krakowie. W Warszawie, Łodzi, więc to nie była taka jakaś mała sprawa, bo to szło też w odcinkach. A nikt, gdzieś tam mówię, no w jakichś nawet wspomnieniach innych osób. Ja nie natknąłem się na jakieś, nie wiem, czy pogardliwe, czy lekceważące jakieś określenia, a to ten Szklarski kolaborant, tak? Były już dyrektor wydawnictwa IPN mi zwrócił uwagę na coś, z czego ja sobie nie zdawałem sprawy i na co ja nie zwróciłem uwagi, bo często słyszę właśnie, dlaczego ten Szklarski do Katowic się przeniósł. No owszem, tak mi się wydaje, że on z tej Warszawy troszeczkę uciekał, no bo jednak został napiętnowany z imienia i nazwiska w Warszawie. więc wolał zmienić otoczenie. Króciutko bawił w Krakowie, usłyszał, że szykuje się, mówiąc kolokwialnie, fajna ekipa w Katowicach, są środki na to, żeby, powiedzmy, przywracać tam kulturę polską, język polski, więc skorzystał z okazji. Specyfika Śląska polegała na tym, że tam wielu ludzi podpisywało listę Volksdeutschów, ale Ślązacy mieli do tego taki stosunek, że to nie było piętnowane, tak? To była po prostu kwestia przeżycia. Jak nie podpiszą listy, obóz albo rozstrzelanie. I oni mieli inne podejście do tych spraw niż warszawiacy. Warszawiacy to tak z szabelką powstanie, nie, jeden wielki opór, wojna podziemna. A Ślązacy musieli jakoś przetrwać, tak? Oni mieli wielu też sąsiadów, przyjaciół Niemców, zupełnie inne sytuacje. I myślę, że dlatego to środowisko katowickie, to śląskie, właśnie na niego w ten sposób patrzyło. No zrobił chłop głupotę, musiał, nie musiał, ale wielu z nas, wielu członków mojej rodziny postąpiło podobnie, tak? I dlatego gdzieś te Katowice to mu po prostu spadły z nieba i dlatego on się tak dobrze czuł. Dano mu szansę, on ją wykorzystał, a że był porządnym człowiekiem, dzięki temu jakby wrócił do życia.
No właśnie, a wrócił do życia, a nawet bardzo w nim mocno zaistniał dzięki Tomkowi. Ale Tomek to też nie był jego pomysł, prawda, na samym początku?
Tak, nie do końca to był jego pomysł. Zaprzyjaźniony wydawca mu zaproponował coś takiego, że może by spróbował z literaturą młodzieżową. No i rzeczywiście, ten pierwszy Tomek znacznie się różni od tego głównego z cyklu. Ale to była jakby taka przymiarka, tak? Po czasie Szklarski już wiedział, czego ma nie pisać, a na czym się może bardziej skoncentrować. I drugie podejście do Tomka już było lepsze. Ale sukces zaczął się od drugiego tomu. I nie dlatego, że on był, powiedzmy, literacko lepszy, tylko Szklarski, i tu wychodzi to właśnie jego pochodzenie amerykańskie, on miał myślenie amerykańskie. Jak zobaczył okładkę pierwszego wydania Tomka w Krainie Kangurów, to się za głowę chwycił, tak, bo mówi, Boże, jakaś plama, okładka była fatalna. To jest amerykańskie myślenie. Więc zaczął szukać grafika, który zrobi mu książkę, że tak powiem, troszeczkę w stylu amerykańskim. Bohaterów, których będzie rysował, to też będą takie przystojniaki, prawda, jak na plakatach z filmów amerykańskich. I to wszystko chwyciło. Pierwszy tomek został wydany jeszcze raz już z okładką Józefa Marka. I od tego momentu zaczęła się wędrówka w górę, jeżeli chodzi o popularność.
To jest które to są lata? Kiedy ten sukces rzeczywiście do niego przychodzi?
Ja myślę, że to będą lata 60. Mhm. 57 rok to jest to pierwsze wydanie, tak? Ale mówię, tu jest jeszcze powtórka z tego wydania. Trzeba było poczekać 2 lata na drugi tom. I gdzieś właśnie ten przełom lat 50. i 60. zaczyna się wędrówka w górę i z każdym tomem to zainteresowanie rośnie, zaczynają się przekłady na obce języki, jakieś już też propozycje, prawda, później oczywiście z filmowania, ale to jest przedsięwzięcie bardzo duże pod względem finansowym i logistycznym.
No ale na pewno, zresztą pan przywołuje bardzo fajne, bardzo ciekawe takie analizy literaturoznawcze i współczesne, i ówczesne. Te recenzje pierwsze, które się pojawiają, one są naprawdę bardzo dobre. I te książki są analizowane przez fachowców, nie tylko od kwestii jakby wychowania młodzieży, ale przede wszystkim z zakresu znajomości geografii, nie wiem, botaniki i tego wszystkiego, czym nasącza młodego czytelnika Szklarski. Proszę powiedzieć, w jaki sposób on budował swoją wiedzę na ten temat? Czy on podróżował? Czy on mógł empirycznie doświadczyć tego, czego doświadczał jego wykreowany bohater?
Tak, to jest ten jeden z elementów, od którego też zaczęliśmy rozmowę, gdzie pani powiedziała, że to jest dla mnie mój mistrz, tak? Mój mistrz, tak, oprócz tego, że wykreował tego Tomka, ale mistrz warsztatu. Ja jestem pełen podziwu dla warsztatu tego człowieka. On pisał jednego tomka średnio powiedzmy 2 lata. Córce mówił, że zrobienie kwestii dialogowych, rozbudowanie fabuły, o przygody, to jest dla niego tak, pstryknąć palcami i to idzie od razu. Ale właśnie cały ten anturaż popularno-naukowy, czyli właśnie wszelkiego rodzaju wiadomości z przeróżnych dziedzin, tak, bo jest nawet przypis, co to jest tapeta, żeby młody czytelnik w tamtych latach wiedział. To mu pochłaniało najwięcej pracy. No ale mamy lata 50., potem 60., nie ma Wikipedii, nie ma internetu. No w Polsce też nie ma za dużo książek, które rozszerzałyby wiedzę. No ale też w tym momencie sprzyjają mu koneksje rodzinne. Ma ojca w Stanach Zjednoczonych, który mu dostarcza literaturę, ponieważ Szklarski Amerykanin, więc język angielski perfekt, więc tu nie ma żadnego problemu. Sam poszukiwał wszelkich różnych materiałów, ściągał i mówię, siedział nad tymi miesiącami, opracowywał, prawda, te przypisy. Katorżnicza praca, studiował mapy, tak żeby bohaterowie, którzy się przemieszczają przez dany region, żeby to wyglądało autentycznie, bo jak pani zapytała, Szklarski nie ruszał się zza biurka. Przylgnęło nawet do niego takie określenie pisarz gabinetowy, ponieważ wszystkie opisy tych krain są ze źródeł, które on przeczytał. On nigdy tam nie był. Jedna jakaś taka znaczniejsza podróż zagraniczna to jest wypad z żoną do Egiptu, tak, gdzie się struł daktylami i tak się zniechęcił, że potem już niechętnie gdziekolwiek jeździł, gdzieś tam do Pragi może wyskoczyć, to i owszem, ale nie, jakieś te wojaże, to nie dla niego. Tak? Więc to jest też coś niesamowitego, że człowiek, który nigdy tych krajów nie widział, stworzył tak plastyczne opisy, które tak działały na wyobraźnię tylu pokoleń. Tak? Więc to jest dla mnie mistrz pod tym względem.
A czy pan, bo gabinet czy Alfreda Szklarskiego trafił do Biblioteki Śląskiej, jeden do jednego właściwie, tak, odtworzony, rodzina przekazała wszystkie materiały, które w tym gabinecie pozostały, meble, książki, domyślam się, że jakieś różne szpargały, nie wiem, listy. Czy pan był w tym gabinecie? Czy pan,
tak.
Jakie to wrażenie na panu zrobiło?
Wiedziałem, że to nie jest, że tak powiem, oryginał, tak? Więc raczej wpadłem tam jak pies gończy w poszukiwaniu materiałów, co ja jeszcze mogę ewentualnie tam w jakichś papierach znaleźć, ale tego jest niewiele. A miałem też, znaczy planowałem być też w domu pana Szklarskiego, tak? Ale tak jak wspomniałem, w momencie jak rodzina się dowiedziała, że będę pisał o tych gadzinówkach, no już mnie do domu nie wpuszczono, tak? W ogóle już telefonów ode mnie nie odbierano. No więc niestety no, nie zawędrowałem do mieszkania pana Szklarskiego, no bo nie chciałem się narzucać już, no, nie chciałem już być gościem z takim tupetem, że jednak wejdę, prawda, no, pomimo braku zaproszenia. Więc troszeczkę ten gabinet dla mnie sztucznie wygląda, nie ma tego ducha, tak? Mm-hmm. Nie ma tego
Bo
ducha.
Bo z tego opisu, który pan kreśli, to wychodzi tak, że to takie jest jednak miejsce magiczne.
No jest, no bo są te jego maski, które właściwie żona mu przywoziła z podróży, ten zestaw fajek, prawda? No jest biurko, gdzie pod szkłem są różne pamiątkowe zdjęcia.
Fajki.
No tak, to mówię właśnie, tak. No więc no jest to... Powiedzmy przeniesione 1:1, ale to no nie do końca to samo.
To bardzo żałuję, dlatego że chciałam się zapytać troszeczkę, jakby spróbować pana podpowiedzieć trochę więcej o Krystynę, bo ona jest prawie nieobecna na łamach tej książki, a to jest przecież, wydaje mi się, niezwykle pasjonująca osoba i niezwykła towarzyszka życia Alfreda Szklarskiego.
Tak, trochę
I dodajmy współautorka znakomitej trylogii indiańskiej, mojej ulubionej, bo ja w przeciwieństwie do moich kolegów i koleżanek bardziej ceniłam sobie Złotogórczarnych niż przygody Tomka Wilmowskiego. No i szukałam tutaj jakichś informacji, jak oni ze sobą współpracowali, kto tam narzucał jakiś rytm, jak oni się podzielili pracą.
No i tu niestety jest problem, tak? No bo rodzina już mi nic nie powiedziała. W wywiadach Szklarski nic prawie o rodzinie nie chciał mówić. Naprawdę znaleźć cokolwiek na temat jego życia prywatnego, to było niesłychanie trudne zajęcie. Ja dotarłem do kilku ludzi, którzy może nie tyle współpracowali ze Szklarskim, tylko pracowali w tym samym wydawnictwie, tylko że jak oni przyszli do pracy, to oni byli ludźmi tuż po studiach, a Szklarski miał już swoje lata i on był tam gwiazdą, tak? Więc no wiecie państwo, jak to jest, powiedzmy, w redakcji czy w pracy. No, ten wiekowy pracownik, jakiś tam stary wyga, nie będzie się dzielił jakimiś tam, nie wiem, czy wspomnieniami, czy wrażeniami z jakimś, no, młodocianym człowiekiem, który im tam kawę robi, tak? Więc ci ludzie nie potrafili mi nic takiego właściwie o tym Szklarskim powiedzieć. On mówi, nie, że w porządku, że żartował, że no właściwie nic do niego nie mieli, bo on przychodził do pracy i z tej pracy wychodził i koniec. On się nie dawał wyciągnąć na żadne jakieś imprezy. Jak już musiał jechać, to jechał z żoną. I wszyscy się dziwili, po co ty żonę przywodzisz? No jak tutaj jest jakiś jubileusz albo coś i można poszaleć. No a Szklarski to ostatni był do tego szaleństwa, tak? Jemu było najlepiej w domu chyba, no właśnie tam w tych swoich pieleszach z tą swoją ukochaną Krysią, no którą tak, ona nawet nie chciała być podana na okładce jako współautorka trylogii, no ale Szklarski się uparł, mówi, no nie, no taki wkład pracy, że nie ma mowy, tak? Ale mówię, cokolwiek na temat życia prywatnego znaleźć, czy dowiedzieć się, no już nie ma od kogo. Mhm. Nie ma od kogo. Córka, no ona już też ma swoje lata i, bo ja z nią odbyłem kilkanaście rozmów telefonicznych, bo mówię, zacząłem pracę nad książką, gdy wybucha pandemia, tak? I ja tam chciałem przyjechać, no ale oni, to starsi ludzie, się bali, mówią, nie, teraz te wirusy, jak się troszeczkę uspokoi, to pan przyjedzie, to porozmawiamy. Ja mówię, no to dobra, nie, no ale telefonicznie chociaż. No i tak w miarę opracowywania materiału coś mi się rzuciło w oczy, o coś się chciałem zapytać, no to dzwoniłem. No ale mówię, do pewnego momentu, no bo mówię, chciałem być uczciwy i powiedzieć, że napiszę też o tym, a wiedziałem, jakie reakcje, jak reaguje pani Bożena na wzmianki o tej współpracy, tak? Szereg dziennikarzy, z którymi rozmawiałem, to mnie na przykład uprzedzali. W ogóle jak usłyszeli, że ja chcę napisać o Szklarskim i że rozmawiam z rodziną, mówię, jak ci się to udało? Ja mówię, no nie wiem, no szarm, no urok osobisty. Nie, no córka się ucieszyła, że będzie biografia ojca. Mówię, no to fajnie, nie? No tylko, że mówię, gdzieś nam się troszeczkę potem drogi rozjechały, no bo ona chciała hagiografię, a ja chciałem jednak biografię, żeby no nie pomijać niczego, tak? No bo co to za biografia, jak cenzurujemy pewne rzeczy. Ja jej tłumaczyłem, słuchajcie, ja gdy napisałem książkę, gotowy maszynopis był. Ja posłałem to jeszcze do muzy, do pani Czarzasty, mówię, rodzina ze mną nie chce rozmawiać, mówię, ale niech pani prześle, bo oni z panią rozmawiają. Mówię, niech oni przeczytają książkę. Niech oni zobaczą, że ja tutaj ze Szklarskiego nie robię demona współpracy z gestapo, z czymkolwiek, że na niego nie najeżdżam. Staram się obiektywnie przedstawić, jak to wyglądało. Mówię, w moim odczuciu przedstawiłem dość argumentów, żeby w jakiś sposób go troszeczkę jednak obronić. A mimo to rodzina przeczytała książkę i nie zgodzili się jednak na rozmowę, więc wydałem książkę w ten sposób, tak. Mhm. Nie mogąc niestety pewnych białych plam uzupełnić, na co liczyłem, bo miał się zjawić też syn, powiedzmy reszta rodziny, przyjaciele, no zawsze ktoś by jakąś tam cegiełkę dorzucił, no ale no niestety w pewnym momencie byłem persona non grata i
No tak, to jest duży kłopot rzeczywiście, jak rodzina ustawia się w roli takiego strażnika pamięci, co z jednej strony jest oczywiście zrozumiałe.
Ja to rozumiem, tak.
Tak, ale z drugiej strony, no przecież na pewno opowieść o nim nie byłaby tak pasjonująca, gdybyśmy nagle wycięli z jego życiorysu te rzeczy trudne, które właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, one powodują, że on jest takim świadkiem i uczestnikiem historii, która dotknęła Polaków w XX wieku, bo był w nią bez wątpienia uwikłany, był w nią zagmatwany i ponosił przeróżne tego konsekwencje. Ale z całą pewnością środowisko literackie otworzyło się na niego. Na pewno nie było w jakikolwiek sposób zjadliwie ustosunkowane w momencie, kiedy on już osiągał te najwyższe rejestry popularności wśród młodzieży. Natomiast ciekawiłaby mnie pana opinia na temat życia po życiu, czyli co się dzieje, czy działo z Tomkiem już po śmierci Alfreda Szklarskiego, bo przecież prób reaktywowania tej sagi było co najmniej kilka. I czy pan się temu przyglądał, jak pan ocenia te próby, czy one są porównywalne do pióra mistrza, czy może czegoś im brakuje?
Może tak, ponieważ wiem, że nie napisał tego Alfred Szklarski, więc od razu jestem na nie nastawiony. Przyznaję tak, że przeczytałem Tomka w Grobowcach Faraonów. Nie podobało mi się to, no ale inna sprawa, że ja już miałem swoje lata, tak? A tu państwu zdradzę jeszcze taką troszkę śmieszną rzecz, bo ostatni tomek U źródeł Amazonki się ukazał i potem była bardzo długa, bodajże 12-letnia chyba przerwa, zanim ukazał się ten ósmy tom, firmowany przez Alfreda Szklarskiego, Tomek Granczako, tak, jakby zakończenie całej tej awantury w Ameryce Południowej. I słuchajcie, ja wtedy byłem już na studiach, ja miałem chyba z 22 albo 23 lata. I jak się ten Tomek Granczako ukazał, to ja, stary koń, poleciałem do księgarni, pierwsze co, to zaraz kupiłem tego Tomka, wróciłem na kwaterę i ja musiałem tego Tomka przeczytać. Ja byłem chyba na trzecim czy czwartym roku studiów, a musiałem tego Tomka przeczytać, żeby się dowiedzieć, prawda, co się stało z Bosmanem Nowickim, z kapitanem Smugą, który tam został. Więc zobaczcie, że ten urok Szklarskiego działał jeszcze tak długo, tak? Tomki się nadal sprzedają. Prób aż tak dużo nie było, bo były, przynajmniej jeżeli chodzi o książki, kontynuacje, no to dwie. Tomek na Alasce i te Grobowce i Faraonów. I żeby było śmieszniej, słuchajcie, 2 czy 3 lata temu jeszcze, jak rozmawiałem właśnie z rodziną, to mnie zapewniano, że po tym Tomku w Grobowcach Faraonów, który no, nie był udany. I to wszyscy przyznawali. Rodzina też. To nie ma sensu, bo to już nie będzie to samo i tak dalej. No i przyznaję, sporym zaskoczeniem dla mnie było, jak się okazało, że ten Tomek na Alasce wychodzi jednak, że jednak gdzieś tam w tajemnicy, bo pani Szerzasty mi tego nie zdradziła, no może i dobrze, bo bym pewnie chlapnął gdzieś i sukces może nie byłby taki duży, chociaż nie wiem, czy to jest sukces wydawniczy, bo no mam takie obawy, że to już nie to, tak? To troszeczkę to już nie te czasy, nie ten bohater chyba. No, a na pewno nie będzie to sukces na miarę tego, co pisał Szklarski. Tak mi się wydaje.
Jak pan uważa, gdyby teraz ktoś znalazł się z potężnymi pieniędzmi i chciał zrobić serial w jakimś, no, w jakimś serwisie streamingowym takim,
tak,
prawda?
Nie będziemy wymieniać tutaj nie tego najpopularniejszego
wymieniać,
chyba.
Tak, kryptoreklamy. No ale jak pan myśli, czy to dałby radę? Czy dzisiejszy młody człowiek dałby się uwieść tej historii?
Ja myślę, że tak, tylko że no to już jest rola scenarzysty w tym momencie, no bo jeżeli to miałaby być platforma streamingowa, czyli idzie to jednak do wielu różnych krajów, to gdzieś ten wątek taki bardzo mocno podkreślony w tych tomkach, czyli to ukochanie ojczyzny, to ci biało-czerwoni, prawda, ci Polacy wszędzie i tak dalej, no to myślę, że nie każdy, znaczy myślę, że mało który widz, prawda, czy w Hiszpanii, czy gdzieś, aby to poczuł, by to zrozumiał. Więc trzeba by to pewnie uspółcześnić. No ale gdyby to zrobić jako typową przygodówkę, ja nie widzę przeszkód.
Jak najbardziej.
Tak, tak mi się wydaje, że powiedzmy i ten młodociany bohater sceneria już się sama broni, bo akcja się przenosi z kontynentu na kontynent, Australia, Afryka. No przy dużych funduszach to można jak najbardziej wykonać. Myślę, że tak, tylko trzeba by, tak jak są teraz czasy, tak? Trzeba by tego bohatera i tę opowieść troszeczkę zglobalizować. Gdzieś go tak jakoś przystosować i myślę, że to byłby pierwszy wymóg chyba dla scenarzysty, no żeby to był bohater i opowieść czytelna na całym świecie, czyli ten wątek taki ten bardzo polski, myślę, że no gdzieś by zszedł chyba tam na dalszy plan.
A w momencie, kiedy podjął pan decyzję, że będzie pan pisał tę biografię, czy szukając jakichś źródeł inspiracji, informacji na temat Szklarskiego, natknął się pan na współcześnie dzisiaj funkcjonujące jakieś fan kluby prozy Szklarskiego? Bo na pewno z nienackim jest taka sytuacja, że tak. Pan samochodzik, to wiadomo.
Tak, nawet prawda, miałem styczność już z nimi, bo mi omówili moją książkę. Tak, więc mieliśmy wymianę poglądów, o ile można to nazwać poglądami. Tak, zresztą omawiali moją książkę na podstawie wywiadu w IPN-ie, tak, więc...
Nie czytając.
No z tego, co zrozumiałem, to oni książki nie czytali, tylko gdzieś... No wiecie państwo, jak jest spotkanie tak na żywo, gdzieś tam autor jakiś skrót myślowy walnie, gdzieś tam się wysłowi nie do końca tak, jak by chciał. No mówię, no to nie jest to samo, co książka, tak, i oni na podstawie niektórych moich, prawda, może niezbyt szczęśliwych sformułowań, wysnuli wniosek, że ja powiedzmy nie odkryłem metryki urodzenia Szklarskiego, tak, że tych dokumentów z wyspy Ellis nie przestudiowałem szczegółowo, no ale wywiad, który trwa dwa godziny, no, rządzi się troszeczkę innymi prawami,
tak,
i, no i pewnych tematów no, nie można, nie wiem, ciągnąć przez 45 minut, a potem 15 minut już podsumowanie, tak? No, więc rzeczywiście nie, Alfreda Szklarskiego chyba nie ma żadnego fanklubu takiego. Nienacki rzeczywiście żyje. No i dobra, przyznam się. No ja właśnie skończyłem biografię Nienackiego.
No proszę państwa, czyli...
No tylko nie mówcie nikomu, dobra? No,
czyli nie mówcie... Nikomu nie mówimy.
No, nie mówcie nikomu. Tak, tak, są trzy fankluby, te takie internetowe powiedzmy. No, ale słuchajcie, tam ortodoksy są straszne. Tam są straszne ortodoksy zakochani w Nienackim, w panu samochodziku. Z jednej strony szanuję, słuchajcie, bo takie rzeczy tam powynajdowali. Oni potrafią pojechać gdzieś do jakiejś zapadłej wioski, szukać czegoś i rzeczywiście dokupują się jakichś dokumentów. Więc pod tym względem szacun, proszę państwa. No, ale pod pewnymi względami są niestety bardzo ortodoksyjni i ciężko z nimi wymieniać poglądy. No tak, no a tak idąc za ciosem właśnie, to ten Nienacki mi przyszedł do głowy, bo powiem szczerze, równie ciekawa biografia i o wiele bardziej kontrowersyjna niż pan Szklarski, który właściwie oprócz tego jednego błędu życiowego, to tak poza tym to był bardzo porządny, uczciwy, pracowity, inteligentny i jeszcze raz powtórzę, lojalny człowiek. I dlatego go darzę niesamowitym szacunkiem nadal i nie będę go bronił.
Bardzo słusznie. Błędu, za który zapłacił, który odkupił,
tak, zapłacił.
To też mocno podkreślmy. Ale nawiązując do tego, o czym pan powiedział, że bardzo często z autorzy zderzają się z krytyką swojej pracy w momencie, kiedy nie jest ona przeczytana, to ja bym chciała państwa zachęcić do tego, żebyście korzystając z okazji, że mamy tutaj autora, że mamy tutaj książki, wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej jest z nami podczas spotkania, można książkę zakupić, można uzyskać autograf, może nawet z osobistą taką, jakimś osobistym wpisem i sami państwo podejmijcie ten trud, skonfrontujcie się z tą opowieścią, żebyście mogli wyciągnąć własne wnioski, żebyście mogli stwierdzić, czy ta książka odpowiada na wszystkie pytania, a wydaje mi się, że jest ich bardzo dużo i w moim osobistym odbiorze jej główną zaletą jest to, że więcej jest tu pytań, jak dla mnie, wciąż otwartych, niż gotowych odpowiedzi. I tak często jest przy pierwszym podejściu do opisania nowej materii, autor ma z jednej strony przywilej, ale tak. Z drugiej strony stoi przed ogromnym wyzwaniem, żeby mu sprostać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Ja
życzę powodzenia z Nienackim.
No czekam na decyzję wydawcy, więc trzymajcie kciuki. Zobaczymy.
Na pewno będziemy trzymać, na pewno będziemy kibicować i będziemy czytać.
Oj, powiem wam, ten nienacki to też ananas. Oj, ananas był.
Bardzo dziękuję Państwu za obecność na spotkaniu. Bardzo dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję ślicznie.